O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Dzisiaj zapraszam Państwa do Teatru Groteska i będzie to przedstawienie lalkowe dla dzieci starszych albo i dla tych dzieci zupełnie dorosłych. Spektakl zatytułowany Dzień 85 w reżyserii Agi Błaszczak. To kameralna opowieść inspirowana opowiadaniem Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya. Współcześni realizatorzy przenoszą historię o starym rybaku do współczesnego hospicjum, w którym pacjent Santiago, stary rybak, w ostatnich dniach życia spotyka młodego pielęgniarza Pabla. Jak mówi reżyserka, tworzymy widzom przestrzeń do refleksji nad samotnością i przemijaniem. I podkreśla, że użycie lalki, o tym sporo za chwilę będziemy rozmawiać, wnosi do adaptacji prozy Hemingwaya szczególne doświadczenie kruchości i zależności, ale także bliskość i intymność. O pracy w Teatrze Lalek rozmawiamy dziś w magazynie O Teatrze bez przerwy z reżyserką teatralną i filmową Agą Błaszczak. To jest scena dla dzieci starszych. Czyli nie jest to może taka typowa, groteskowa produkcja. A w ogóle to chciałam zapytać o, może zacząć od pani takiej fundamentalnej relacji z twórczością dla dzieci.
Twórczość dla dzieci tak naprawdę wypłynęła głównie z fascynacji i takiej decyzji o związaniu się z teatrem lalek i teatrem formy.
Czyli zostało to niejako pani narzucone?
Nie powiedziałabym, że narzucone, natomiast to jest załączone, przynajmniej w tym momencie jeszcze dziejowym, w którym jesteśmy, w pakiecie trochę.
Ale proszę mi pozwolić na taką spontaniczną reakcję, to musiało być okropne. Jeśli człowiek ma coś innym do powiedzenia i nagle się okazuje, że ponieważ chętnie posługuje się innymi bytami, zaraz do nich dojdziemy, to musi rozmawiać właśnie z dziećmi, bo tak się przyjęło.
W moim przypadku to zainteresowanie sztuką w ogóle dla młodego odbiorcy jakieś było od samego początku. To, co mnie cały czas fascynuje absolutnie w tym widzu, powiedzmy sobie młodszym, to jest absolutna szczerość. Tak bym powiedziała, w dobrym tego słowa rozumieniu, zero-jedynkowy odbiór. To znaczy albo w coś młodzi odbiorcy, młode odbiorczynie wchodzą na maksa, albo w coś nie wchodzą zupełnie.
Albo do widzenia.
I to jest cudowne z perspektywy twórczej. Czasami jest bolesne, jak po prostu...
Jak nie wchodzą.
Jak nie wchodzą, dokładnie. Niemniej jednak jest to na pewno pozbawione takiej warstwy przeintelektualizowania, która pojawia się siłą rzeczy w, no powiedzmy sobie, takiej może niekomercyjnej formie sztuki dla widzów dorosłych, gdzie często wpadamy w jakieś takie dyskursy.
Z wyższej półki, w
cudzysłowie. Z wyższej półki, ale mam na myśli takie, które już czasami odpływają od tego sedna. Które właśnie są gdzieś zamazane już wieloma naleciałościami kulturowymi, które po prostu w sobie mamy.
Powiedzmy przekombinowane, tak, tak na użytek naszej rozmowy.
Tak, i taką też chyba ludzką, rozwijającą się z wiekiem skłonnością do oceniania i kategoryzowania wszystkiego. A mam wrażenie, że w tym dialogu z dziecięcym widzem tego nie ma, albo jest tego dużo, dużo mniej.
No to świetnie. Sięga pani po Hemingwaya i to w ogóle nie jest przekombinowane. Tu oczywiście sobie tak ironizuję z nadzieją, że pani podejmie ten sarkastyczny ton. Co ma znaczyć ten Hemingway w kontekście tego, o czym dotąd rozmawiamy właśnie, o posługiwaniu się, nie wiem, może jakąś spontanicznością czy intuicją?
Ten Hemingway bardzo intuicyjnie się pojawił. Tak naprawdę już wiele lat temu, to znaczy w ogóle na poziomie lektury szkolnej, której ja nie do końca właśnie zaufałam i nie do końca ją kupiłam. Była to dla mnie wtedy historia jakaś taka bardzo niezrozumiała, dlaczego jakiś stary człowiek płynie za jakąś rybą i dlaczego ja mam to czytać przez 100 stron. Nie byłam wtedy na tym etapie, żeby zajrzeć głębiej, a z kolei właśnie te takie interpretacje stricte szkolne, to nie jest to. To nie jest właśnie ta intuicja. I później ten tekst wrócił do mnie już w okresie studiów, kiedy właśnie z Pawłem Kuźmą, który obecnie tutaj w Teatrze Groteska jest aktorem i gra też w tym spektaklu, kiedy poszukiwaliśmy materiału do realizacji jego monodramu. Mhm. Tak sobie wymyśliliśmy, bardzo się nasze wrażliwości spotkały i coś mnie wtedy zgnęło, hej, może ten Hemingway, może go wygrzebmy, rozczytajmy, co tam ciekawego jest dla nas.
Czyli coś jednak zakiełkowało z tej nieudanej, tak, nazwijmy tak, to, lektury.
Tak, ja myślę, że właśnie na takim poziomie intuicyjnym coś przeniknęło, do czego ja w tych latach nastoletnich, wczesnych nie miałam jeszcze po prostu pewnie dostępu. To gdzieś zostało i odezwało się później. I rzeczywiście zrobiliśmy wtedy po raz pierwszy tego Hemingwaya. Myślę, że ta interpretacja, która się zrodziła już wtedy, czyli to, że nie robimy tego jakby po literkach tekstu, tylko przenosimy akcję właśnie do współczesnego szpitala, gdzie stary człowiek, czy Santiago, bohater, właśnie nie jest już stricte rybakiem, który żyje sobie w małej kubańskiej wioseczce, tylko jest po prostu już bardzo wiekowym pacjentem szpitala, czy hospicjum, w zasadzie tak o tym myślimy, który przeżywa swoją ostatnią noc i towarzyszy mu młody pielęgniarz w tej ostatniej drodze i ta wyprawa na morze, ten powrót rozgrywa się tak naprawdę w sferze metaforycznej. Myślę, że to też było intuicyjne znowu, spowodowane jakimiś moimi doświadczeniami w tym czasie, które się zbiegły, czyli właśnie odchodzenie po prostu dziadków moich. No i myślę, że tym sposobem nam się udało dotknąć czegoś bardzo uniwersalnego, czyli rozmowy właśnie o odchodzeniu i o samotności ogromnej, ludzkiej. Więc tak to było. To właśnie te.
Dobrze.
No i później ten spektakl tak był takim szkicem, pracą szkolną. Później udało nam się go gdzieś powtórzyć w Teatrze Lalek w Wałbrzychu. No i teraz...
Zawsze się dziwię, że tam jest Teatr Lalek, ale tak, znowu jakaś
jest
taka uwaga.
Niespodzianka.
Tak, no ale wiem, że jest i w końcu chyba muszę pojechać.
Tak.
No, zresztą w Wałbrzychu w ogóle są fajne teatry. Tak.
Aż dwa.
No właśnie, tak. Ale wystarczająco ale tak, fajne, tak, żeby tak, tam tak, pojechać tak kiedyś.
Myślę, że to jest właśnie też pewna specyfika w ogóle teatrów lalkowych, które często są gdzieś rozsiane. Jest ich dużo tak naprawdę na całą Polskę. Myślę, że jesteśmy w ogóle ewenementem trochę takim europejskim, w ogóle na skalę światową, że mamy 25 instytucjonalnych teatrów lalkowych.
Nigdy bym nie powiedziała, chociaż muszę się przyznać, że jestem wychowanką właściwie. Moje pierwsze teatry, mieszkałam w Opolu i no, tam no jest jeden z najbardziej takich, mam wrażenie, cenionych właśnie, no, najstarszych. No, to zdecydowanie tam. Bardzo intensywna edukacja. Ale zaraz odbiegłyśmy bardzo daleko od...
Tak, więc wracając, wydarzył się teatr w Wałbrzychu.
Tak.
I to było dla nas ciekawe z perspektywy takich świeżutko upieczonych, ledwo opierzonych osób artystycznych. Po prostu zmierzyć się z tym tematem jeszcze raz gdzieś tam w strukturach instytucjonalnych. No ale później przyszła pandemia, też nie do końca sprzyjała po prostu organizacji spektakli. Więc ten spektakl sobie tak troszeczkę odpłynął, ten stary człowiek. No i teraz z rządzeniem różnych dróg losu wspaniałych mamy tę możliwość, że wracamy na tę Łódź i możemy tą historię sobie jeszcze przemodelować, zaczerpnąć rzeczy, które nam kiedyś wyszły, zrezygnować z rzeczy, które nam nie wyszły, dodać nowe, które dojrzewały gdzieś z nami przez te lata. Każdej osobie życzę takiego doświadczenia, żeby...
No, tak, taki luksusowy dosyć. To znaczy, no wiadomo, że pandemia tu na pewno nie wchodzi w skład tego luksusu. Niemniej, no takie noszenie, wylęganie się latami, to na pewno jest szczególne doświadczenie, chociaż no, nie tylko takich pani życzę tak od razu, prawda, na górę.
Tak, no, to jest unikatowe w ogóle, bo to po prostu jest oparte właśnie No tak, tak naprawdę na jakiejś w gruncie rzeczy przyjaźni i porozumieniu artystycznym.
Przez chwilę bym się przy tym Hemingwayu zatrzymała. Lalki wcale mnie nie dziwią, bo uważam, że nadają się do wszystkiego, ale to za chwilę. Natomiast Hemingway wydaje mi się, że nie ma jakiegoś specjalnie dobrego czasu w tej chwili. Ten obraz świata, czy kreacja narratora, takiego pewnego siebie, białego oczywiście faceta, to jest, powiedziałabym, że jakoś tak średnio zachęcające. Nie wiem, czy miałabym ochotę sięgnąć po jego książkę dzisiaj.
To nie jest łatwe, na pewno oddzielanie gdzieś tam dzieła od autora. Natomiast w tym konkretnym przypadku głębia tekstu samego w sobie po prostu wygrała.
W jaki sposób myślała pani o formie?
To zainteresowanie, ze świata sztuk wizualnych, to ciekawe. Mhm. Bo rzeczywiście od jakichś takich nastoletnich lat moją ogromną pasją był nomen omen film. Mhm. I jakby byłam zdeterminowana, żeby zdawać na studia reżyserskie albo filmowe, albo właśnie lalkowe. Pochodzę z Poznania i też jakby wychowałam się właśnie na teatrze animacji w Poznaniu. I w zasadzie to był dla mnie jakiś taki naturalny bardzo język, który ze mną rezonował. Oczywiście właśnie rozpoczęłam studia we Wrocławiu. Na Wydziale Lalkarskim.
Czyli to jest krakowska ASP, prawda?
AST, tak, AST, filia,
oczywiście.
Tak, krakowski.
No, ja jednak w świecie sztuk wizualnych ciągle siedzę, ale słusznie. Dobra korekta.
No właśnie, ten język jakby ożywionej plastyki, czy w ogóle opowiadania bardziej obrazem niż stricte słowem, był dla mnie fascynujący i to się cały czas, myślę, gdzieś rozwija. Mhm. I to jest... Jakiś bliski mi język po prostu.
A dlaczego nie film wobec tego?
Film też się pojawia. On troszeczkę zszedł na drugi plan, ale też działam filmowo. Właśnie w ubiegłym roku miałam okazję połączyć te dwie rzeczy w taki sposób. Dla mnie znowu też fascynujący. Mm-hmm. Czyli zrobić film dokumentalno-lalkowy, o Leokadii Serafinowicz, czyli scenografce, reżyserce, która ma taką formułę właśnie z jednej strony dokumentu, gdzie mamy klasycznie jakby wypowiedzi specjalistów, specjalistek, a sceny fabularyzowane, inscenizowane dotyczące ich życia są zrealizowane całkowicie lalkowo, z użyciem lalek jej autorstwa albo z jej spektakli, które zachowały się jeszcze gdzieś w magazynach teatralnych, więc takie bardzo dużo metapoziomów.
Fajnie. A dlaczego Serafinowicz panią zafascynowała?
W ogóle jakoś tak jej postawa jako twórczyni, na pewno jej wszechstronność, pewna bezkompromisowość, i w ogóle pozycja kobiety, artystki, tak naprawdę w teatru w dosyć niełatwych czasach. Więc myślę, że to wszystko się gdzieś złożyło na obraz takiej osoby, od której mam wrażenie można się bardzo wiele nauczyć, poza jakby podziwem jakimś wobec prac, ale jeżeli chodzi o taką postawę życiowo-zawodową. To
a z jakim ośrodkiem była związana?
Serafinowicz była przez większość swojego życia związana właśnie z teatrem w Poznaniu, który jeszcze wtedy się nazywał Teatr Marcinek, za jej czasów. Ale miała też epizody jeżdżenia, że tak powiem, po całym kraju.
Może robiła coś w Opolu i widziałam jakiś jej spektakl.
Tak, bardzo możliwe. Tak. A w grotesce tutaj krakowskiej w ogóle stawiała pierwszy krok.
Jak wielu wspaniałych twórców.
Za czasów Jaremy.
No to świetny pomysł, gratuluję zrobienia takiego filmu. Jeśli jest gdzieś do zobaczenia, to...
Na razie gdzieś tam festiwalowo ma krążyć.
No to niech krąży, to życzę mu intensywnych ruchów. Teraz właśnie zapytam o lalkę, czyli coś, co dla pani jest naturalnym językiem, jednak dla większości z nas jest takim doświadczeniem trochę z innego świata. No, ta osoba ożywiana, nieżywa, to jest ogromna rozpiętość też metafory. I chcę zapytać właśnie, do czego pani lalka służy? Co się lalką da zrobić, czego na przykład nie można by zrobić aktorem?
Lalka przez to, że nie jest człowiekiem, to może bardzo dobrze tego człowieka pokazać. Uwypuklić pewne rzeczy, inne rzeczy schować. Samo to, że jest po prostu obiektem jakimś plastycznym z reguły, który ma już jakby nadaną formę, kształt, jakiś rodzaj wizerunku. Ja ją rozumiem jako jakieś dzieło sztuki. W ogóle posługując się właśnie formami ożywionymi, Halina Waszkiel wprowadziła takie pojęcie animant, czyli obiekt, który zostaje poddany animacji, czyli to może być wszystko, może to być lalka teatralna, ale tak jakby chociażby z gatunku teatru przedmiotu, to może być kubek, który zaczyna żyć i tak dalej. I właśnie użycie tych animantów, myślę, że pozwala dotknąć jakichś takich ukrytych w ogóle poziomów rzeczywistości. To znaczy stawiając na scenie aktora, to zawsze będzie człowiek. On jakby tej swojej chociażby miał nie wiem jak rozwinięte umiejętności fizyczne, wokalne, nie wiem jak fantazyjny kostium, on jakby nie przeskoczy bycia człowiekiem fizycznie. Natomiast lalka tutaj na starcie wygrywa, no bo po prostu tym człowiekiem nie jest. Może przyjąć każdą formę. Ten wspomniany kubeczek może nam opowiedzieć najsmutniejszą w świecie historię o tym, że nie może być w żaden sposób napełniony.
Więc dobry przykład. A kim jest lalka właśnie w tej opowieści o tym starym człowieku i morzu?
W tym przypadku mamy akurat do czynienia z taką antropomorficzną dość lalką naturalnej wielkości, która właśnie wygląda jak taki staruszek. Nie jest super realistyczna, to znaczy nie jest tak jeden do jeden ludzka, ale ma zachowaną tą formę. Jest, jakby widać, że jest pewnym plastycznym przekształceniem. Tutaj w spektaklu eksplorujemy też relacje właśnie animator-animant, lalkarz-lalka. To znaczy lalka w zasadzie nie bardzo może istnieć w rozdziale od swojego animatora czy swoich animatorów. Znaczy, oczywiście może istnieć,
ale nie może się poruszyć.
Tutaj stawiamy na bardzo bliską i taką realistyczną animację. Paweł Kuźma, który animuje właśnie tę lalkę, jest przy niej sam cały czas. Używa w zasadzie całego swojego ciała. To są dwie osobne postaci, tak? Czyli stary człowiek, stary Santiago i animator, który wciela się w młodego pielęgniarza, Pabla. No i tu pojawia się ten drugi rodzaj zależności, który budujemy już na poziomie jakby sytuacji, czyli ten stary, zniedołężniały człowiek nie bardzo może funkcjonować bez pomocy, bez wsparcia. On jakby po prostu tego cały czas wymaga. Tworzy się rodzaj takiego napięcia, którego no właśnie nie osiągnęlibyśmy w teatrze dramatycznym. To znaczy wyobrażam sobie jakiś rodzaj inscenizacji, gdzie po prostu stary, powiedzmy zaawansowany wiekiem aktor wciela się w Santiago,
oczywiście,
a młody, świeży chłopak wciela się w Pabla. Natomiast jest to zupełnie inny sygnał. W momencie, kiedy w Teatrze Lalek rzeczywiście ten aktor zostawi na chwilę lalkę, ona jest nieżywa, ma śmierć kliniczną w tym momencie. Nie? On musi wrócić do niego, żeby on znów mógł zacząć żyć.
W teatrze formy jest tak, że często bywa tak, że wchodzimy na spektakl i nagle oszałamia nas sama forma. Muszę zapytać o scenografię, o jaki świat pani buduje i na ile jest to istotne? Czasem tak jest, że scenograf po prostu kradnie show. Bardzo nie lubię tego określenia, bo uważam, że to się już nie tak robi. No ale jeśli myślimy o, no nie wiem, Tadeuszu Kantorze, to z grubej roli. Był taki moment, kiedy funkcjonował przecież jako scenograf i po tych spektaklach nic nie zostało, poza tym, że zostają te jego kostiumy, no kilka tam półeczek czy elementów scenografii, które zbudował i zostały rysunki. To jest wielkie.
Znaczy, zgodzę się na pewno z tym, że ten spektakl absolutnie kradnie forma.
Dziękuję bardzo. Czyli tak.
Czyli w tym przypadku częścią tej formy jest po prostu lalka, która no, dla mnie jest już powiedzmy bardzo opatrzona i też już weszła w jakiś taki w ogóle status ontologiczny, że ja czasami na próbach mówię, dobra, Paweł, to ty zrób to, Stefan, a ty zrób to. Bo poza sceną lalkę nazywamy Stefan, bo on taką ma osobowość po prostu. Natomiast no zdarzają się sytuacje, jak chociażby, nie wiem, z prób, gdzie wieczorem jeszcze coś tam siedzimy, pan portier po coś przyjdzie na salę i Paweł, kiedy przerywa scenę, zwraca się bezpośrednio. Ludzie mają często w ogóle jakiś taki rodzaj zaburzenia, nie? Z jednej strony jakby widzimy, że to jest lalka i że po prostu animuje ją gość,
a z drugiej strony no, ulegamy jakiejś takiej iluzji, która no, dzieje się w świecie tu i teraz. I to jest bardzo ciekawe. Więc pod tym względem tak, absolutnie ta forma kradnie ten spektakl. Chociaż nie wiem, czy kradnie.
No właśnie, to jest słowo jakby z innego trochę
tak,
porządku.
W jakimś sensie ale opiera się wszystko na niej. Może tak, dominuje, jest jakimś fundamentem.
No bo Kantor robił to specjalnie. Więcej nie będzie o nim, ale że, no nie brał jeńców. No,
no tutaj no, to nie jest kantorowskie w swoim założeniu. Aczkolwiek też dotyka, też ociera się o tematykę śmierci, o tematykę rozliczania się na pewno. I do tego forma też się świetnie nadaje. To znaczy, jeżeli rozmawiamy o jakiejś granicy pomiędzy życiem a śmiercią i używamy do tego przedmiotów, które ożywiamy, nie ożywiamy, tak naprawdę zadajemy śmierć na scenie, kiedy chcemy i jak chcemy. Bez konsekwencji, ale prawdziwą, bo
no tak, bo to wszystko jest prawdziwe przez te 50 minut.
Tak, czy... tak.
A jakaś estetyka jest pani bliska? Jakieś światy, które moglibyśmy sobie tak w rozmowie wyobrazić? Oczywiście też z tym założeniem, że tajemnica spektaklu pozostanie tajemnicą spektaklu w naszej rozmowie, ale być może do pewnego stopnia możemy o tym rozmawiać.
Tak, znaczy stylistyka, jeżeli chodzi o w ogóle ten spektakl, tak jak mówię, lalka, forma jest w centrum, natomiast pozostałe elementy świata, które zaprojektowała Joanna Kubik, scenografka, są bardzo minimalistyczne. Myślę, że to nie będzie duża zdrada, bo to też na zdjęciach pewnie będzie widać. Ale na scenie tak naprawdę mamy lalkę, łóżko szpitalne i kilka lamp szpitalnych. I to wszystko. I z tych elementów na poziomie raz dosłowności, a raz metafory budujemy albo bardzo taką ciasną, klaustrofobiczną wręcz przestrzeń, no właśnie tej sali szpitalnej, hospicjum, albo bardzo szeroką przestrzeń w ogóle oceanu. No i okazuje się, że nie trzeba wiele więcej. Papa Kantor nie byłby zadowolony.
Tego nie wiemy, ale wszystko na to wskazuje. Czyli kiedy myśli pani o budowaniu tej formy na scenie, to rozumiem, że słowo jest ważne, a możemy ustawić jakąś hierarchię, co dominuje obraz, słowo. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że w teatrze formy jednak to musi wyglądać. No i jakoś to będzie potem.
Jakbym miała ustawić hierarchię w przypadku tego spektaklu, to myślę, że na pierwszym miejscu jest relacja, na drugim miejscu jest obraz łączący się z działaniem i na trzecim miejscu jest tekst, który jest, ale to podium wciąż, potem jest jeszcze dużo innych elementów.
Podobnie pani w ogóle myśli o swoim teatrze?
Myślę, że to zależy od projektu.
A były jakieś projekty, które odwracały do góry nogami tę piramidkę? Kiedy umawia się pani na przedstawienie z dyrektorem, no bo tak to wygląda zwykle w pracy reżyserki, zaczyna pani pracować od formy czy od tekstu?
Z reguły od tekstu, natomiast ten tekst jakby on ostatecznie staje się no, przyczynkiem do powołania całego świata. Tak jak sobie próbuję w głowie przejść chociaż kilka
jakichś realizacji. Jakieś tytuły wymienić, bo może też nam się coś pootwiera. Ale nie w Krakowie, prawda?
Nie w Krakowie. No. Aczkolwiek jutro jest w ramach tu festiwalu spektakl z Olsztyna, który zrealizowałam na podstawie tekstu Michała Kaźmierczaka, Żaba nie śmieszka. O żabie, od której wszyscy oczekują, że będzie śmieszna i wesoła, bo się nazywa Śmieszka. Ona jest wszelaka, tylko nie śmieszna.
Tak to bywa czasem.
I tutaj właśnie punktem wyjścia był tekst, tematyka tego tekstu. I to było punktem wyjścia do myślenia o świecie scenicznym. Jak to zbudować, jak to pokazać. Tutaj akurat w tym projekcie też współpracowałam z tą samą scenografką, czyli z Joanną Kubik. I tutaj zasada była podobna, to znaczy w którymś momencie ta forma i plastyka bardzo wypłynęła na wierzch. I tak naprawdę okazało się, że ten świat formalny, lalkowy, nie niesie połowy tekstu. I ten tekst trzeba było bardzo mocno skracać, zmieniać go właśnie wspólnie z Michałem. I to też była jakaś bardzo, bardzo ciekawa podróż, bo nagle okazuje się, że lalka właśnie poprzez gest jeden czy drugi jakby załatwia pół strony tekstu.
Właściwie o czym jest teatr, który pani robi? Co jest dla pani najistotniejsze w tej pracy, w komunikacji z widzem? W większości to były rzeczy dla najmłodszych widzów, czy też na przykład w teatrach dramatycznych?
Nie, w teatrach dramatycznych nie pracowałam. Trzymam się raczej teatrów lalkowych. Działam też w OFF-ie trochę. No i w OFF-ie gdzieś chyba załatwiam takie najbardziej bolące mnie tematy i też pozwalam sobie po prostu na eksperymentowanie, na poszukiwanie jakichś nieoczywistych form. Natomiast w tej, powiedzmy sobie, instytucjonalnej części pracy przede wszystkim, jeżeli mam do czynienia właśnie z widzem dziecięcym, to staram się go traktować najbardziej serio, jak się da. Jakby nie owijać w bawełnę, nie upupiać w cudzysłowie, tylko gadać szczerze i na poważnie. I myślę, że to przynosi efekt. Mam taką obserwację, że z reguły słyszę argument, że w ogóle nie, no to jest, nie może iść dla tak małych dzieci, my musimy obniżyć wiek, jak to, a potem okazuje się, że przychodzi ta grupa docelowa i jakby wchodzi w to. Więc jakby to, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie tego widza młodego na serio traktować. Na pewno jest też dla mnie ważne, żeby uczyć, to jest złe słowo, ale żeby oferować młodemu widzowi jak najwyższą po prostu jakość wizualną, plastyczną, artystyczną.
Ale uczyć to jest bardzo dobre słowo. Ja się akurat nie zgodzę z tej deprecjacją tego słowa.
No, mnie ono po prostu jakoś tak...
Trochę uczymy się przez całe życie, prawda? Cytując klasyka. No, tak. Więc jakby etosu nauczycielskiego będę bronić w rozmowie na zupełnie inny temat. Dobrze. A gdyby pani wobec tego chciała, mogła zarekomendować któryś z tych ofowych projektów dostępny ewentualnie w repertuarze, spakować się i gdzie jechać, na co i kiedy?
Na razie...
Z tych ważnych projektów.
Z tych ważnych. Na razie czekamy na możliwość grania spektaklu, który powstał niecały rok temu.
Czyli typowa właśnie ofowa zapowiedź.
Typowa
czekamy
ofowa
właśnie na środki, dokładnie, które umożliwią wejście na scenę, mimo że jesteśmy gotowi, mamy to przemyślane.
Tak. Znaczy spektakl jest zrobiony, nazywa się Modlitwa pod cudowną mozaiką, pod wezwaniem samej siebie, który powstał tak naprawdę w takiej kolektywnej dosyć formie z dwójką współtwórców, czyli z Malwiną Czekaj i z Rafałem Ryterskim. No i rzecz dotyczy... trochę wiary, trochę queeru, trochę układania się z tym i przede wszystkim jakby akceptacji swojej tożsamości i takiej nauki, jak już jesteśmy przy tym słowie, nauki kochania siebie. Liczymy na to, że uda się niebawem zagrać to w Warszawie. Mieliśmy kilka pokazów na festiwalu w Rzeszowie, w Jeleniej Górze, na Pestce. Ten spektakl też został nagrodzony, więc... Zapraszam do śledzenia. Bardzo liczymy na program czy możliwość, którą ostatnio Instytut Teatralny uruchomił, czyli otwarcie sceny właśnie dla takich projektów.
A, wspaniale.
Więc mam nadzieję, że uda nam się też skorzystać z tej możliwości.
Trzymam kciuki. Aga Błaszczak, reżyserka spektaklu Dzień 85. No właśnie, to jeszcze tylko powiedzmy o tym tytule, bo teraz się ożywiłam, że tego wątku nie było.
Tytuł został, że tak powiem, wykoncypowany z sytuacji zastanej u Hemingwaya w tekście. Padają tam słowa z ust właśnie Santiago, który mówi, że od 84 dni nic nie złowił, żadnej ryby. No i że dzisiaj wyrusza na swój rejs złowić tę wielką rybę. Więc przyjęliśmy, że ten dzień 85 to jest właśnie ten dzień wyruszenia w rejs. A w naszej interpretacji to jest ten ostatni dzień Santiago na ziemskim padole. W związku z tym taka jest geneza tytułu.
Teatr Groteska, scena dla dzieci starszych.
Tak, spektakl jest dedykowany widzom od 12 roku życia. Natomiast on jest tak skonstruowany, że w zasadzie z powodzeniem... Od 12 w górę wszyscy mogą ten spektakl oglądać. Mam wręcz wrażenie, że chyba dorośli nawet jeszcze więcej tam odczytają rzeczy.
To dziwna sprawa, ale było to dla mnie oczywiste od początku, że właściwie o takim spektaklu rozmawiamy i żałuję, że o tym nie powiedziałam, ale dobrze, że pani zwraca na to uwagę.
Myślę, że przede wszystkim po prostu tematy, które tam się pojawiają, czyli samotność, czyli odchodzenie bliskich w którymś momencie życia, a mam wrażenie, że im jesteśmy starsi, tym bardziej. Po prostu każdego jakoś w jakiejś formie dotyczy i dotyka. To jest, mam wrażenie, niesamowite, że każdy sobie może ten spektakl odebrać zupełnie inaczej i zupełnie inne myśli i rozważania. Mam nadzieję, że się pojawią mi nawet w trakcie prób. Na przestrzeni tego okresu różne nowe rzeczy do głowy przychodzą.
1 lutego premiera na scenie Teatru Groteska. Aga Błaszczak była moją i państwa gościnią dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.